Gościem Poranka Wnet jest pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, a także senator Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
A ja, drodzy państwo, muszę... O tak, się przechylić na chwilę, bo słuchawki nie. To nie jest wina słuchawek. O tak, właśnie, czasami tak bywa, że człowiek coś za szybko zrobi.
Ale to znaczy, że na żywo rozmawiamy.
Że na żywo rozmawiamy, tak. A ja przełożyłam po prostu nie te słuchawki, które
to
trzeba.
To pani moje podprowadziła ja z tak, mojej tak. strony. Pani redaktor.
Ja tak się, zdarza się czasami tak, ale pani tak nie chce ich założyć.
Przyznam się szczerze, że 12 lat nosiłem słuchawki na uszach, pracując w radiu i troszeczkę też szwankuje mój słuch.
W którym radio pan pracował?
Ja w radomskim lokalnym, w diecezjalnym, później Radio Plus. To no, dawna historia. Ale... To 2006 roku.
A i czym się pan tam zajmował?
Panie redaktor, w początkach radia lokalnego to się człowiek zajmował wszystkim.
Ale później...
rzeczywiście to była taka wielka nauka również pokory. A zajmowałem się od początku i sprawami takimi typowo dziennikarskimi, bieganie z mikrofonem, montaż, a później już zakończyłem swoją przygodę z radiem jako koordynator programowy i szef redakcji, więc to tak od dołu do góry poleciało.
To taka droga jest chyba najlepsza kariery, prawda?
A tak później polityka, się, tak pani sugeruje.
Tak jak się wszystko po kolei zna. Dobrze, to teraz zacznijmy. Wiceminister Obrony Narodowej, więc pan dokładnie wie, dekomunizacja przez resort ma być przeprowadzona. Oczyszczenie jednostek wojskowych z komunistycznych patronów.
To jest prowadzone, pani redaktor, bo my sukcesywnie działamy w tym kierunku i jest powołana komisja historyczna. Komisja historyczna w Ministerstwie Obrony Narodowej, ona nie tylko sprawdza i weryfikuje patronów poszczególnych jednostek, związków, ale również i wskazuje tych, czy rekomenduje tych, którzy mają zostać patronami, tak jak to jest czynione również i w chwili obecnej. To jest rzecz, która nie została definitywnie zakończona w armii i jest jeszcze kilka, mam nadzieję, że to nie kilkanaście jednostek, gdzie patronami są chociażby jeden z batalionów 6 powietrznej w Krakowie, on jest bodajże w Gliwicach, gdzie patronem jest dowódca, który dowodził polskimi wojskami, które dopuszczały się działań poza granicami, między innymi w Czechosłowacji. No jest kilka takich, ale to nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, bo od tego jest komisja i to komisja przedstawia dzisiaj rekomendacje, ale taka swoista deklaracja, którą złożyłem w jednym z dzienników, że rok 2020 to będzie taki czas, kiedy definitywnie skończymy, czy odejdziemy od tych nazw, które no, nie przynoszą chwały Polsce i polskiej armii.
To jest w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, ale sam pan wie, jak ta dekomunizacja, jeżeli chodzi o zmiany nazwy ulic, wygląda w praktyce.
Tutaj, pani redaktor, nie ma takiego problemu, jak w przypadku tej dokumentacji powszechnej.
Ale ustawę też moglibyście państwo wprowadzić.
Nie, to nie ma potrzeby wprowadzania ustawą.
A później jest taka szarpanina, jak w Warszawie, jak w Białymstoku.
No tak, ale wojsko jest zupełnie innym organizmem.
Ale ja nie mówię teraz o wojsku.
Mówię samorząd, który...
Tak. Tylko mówię o ogólnej ustawie dekomunizacyjnej, która by nakazywała po prostu odgórnie zlikwidowanie
tych nazw. To jest rzecz, z którą borykamy się od szeregu lat i to jest wielka szkoda, że my nie zrobiliśmy z tym porządku
no
w latach
90. Ale teraz
jest,
nie zrobiliście
wielki,
przez 4 lata
problem,
też.
Ale proszę nam dać szansę.
Jeszcze szansę?
Jeszcze
4 lata to
jeszcze,
za mało?
Jeszcze chwilę.
Będzie? Deklaruje pan, że będzie coś takiego?
Jestem przekonany, że musi być, choć dzisiaj już z tej przestrzeni publicznej te nazwy, ci patroni, nazwy skwerów zostały zmienione. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że Warszawa jest specyficzna i tutaj w Warszawie z tym są olbrzymie problemy, ale w takich miastach jak chociażby na przykład Radom. Taka sprawa została zakończona definitywnie i z tym nie mamy najmniejszego problemu.
Powstało nowe Ministerstwo Aktywów Państwowych i o dziwo to ministerstwo przejmuje całą polską grupę zbrojeniową, wszystkie firmy należące do tej grupy, w ogóle nadzór nad spółkami zbrojeniowymi. Dlaczego taka decyzja? Dlaczego państwo już nie będą się tym zajmować? Co działało nie tak?
To jest decyzja polityczna i tutaj absolutnie nie ukrywam w tym zakresie. Tworzone ministerstwo skupiło w sobie aktywa niemal wszystkich tych firm i podmiotów, które są, funkcjonują, gdzie udział większościowy ma Skarb Państwa. Podobnie jest i z Polską Grupą Zbrojeniową. Jeszcze raz powtórzę, to była decyzja polityczna. Dzisiaj my przyjęliśmy taką decyzję i jestem przekonany, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie układała się bardzo dobrze, bo my nie mamy też innej możliwości, ale i alternatywy, żeby na przykład nie podejmować współpracy z rodzimym przemysłem zbrojeniowym, bo jesteśmy ministerstwem i kierownictwem ministerstwa, i tutaj mam na myśli ministra Mariusza Błaszczaka, że jesteśmy osobami absolutnie odpowiedzialnymi i zdajemy sobie sprawę, że bardzo często właśnie te podmioty, o których mówimy, skupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, one swoje zamówienia w głównej mierze lokują właśnie w Ministerstwie
Obrony
Narodowej.
Ogromna władza, ogromny resort, którym będzie nadzorował jeden człowiek, pan Jacek Sasin. Czy państwo kogoś oddelegowują do tego ministerstwa? Nie. Będzie jakiś ekspert z MON-u?
Nie, absolutnie. My to jest zupełnie...
Umywają państwo ręce.
Nie umywamy ręce, tylko to jest troszeczkę inaczej, bo my mamy instrumenty i narzędzia w samym Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi, które wykonują różnego rodzaju usługi i czynności na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Mamy Inspektorat Uzbrojenia, bo my w momencie, kiedy zostało przejęte przemysł obrony zbrojeniowy przez Ministerstwo Obrony Narodowej, niewiele się zmieniło w tym otoczeniu dodatkowym. Czyli jeżeli chodzi o departamenty, które były odpowiedzialne za współpracę z przemysłem i między innymi z Polską Grupą Zbrojeniową. I to jest w dalszym ciągu utrzymane. Departament Polityki Zbrojeniowej, który funkcjonuje, który jest, który będzie się rozwijał w dalszym ciągu. Inspektorat Uzbrojenia, który jest odpowiedzialny za lokowanie zamówień w przemyśle, ale nie tylko w przemyśle, na potrzeby modernizacji technicznej sił zbrojnych.
Czym te departamenty będą się zajmowały, skoro nie będą miały tych spółek, że trzeba będzie... kolejny etap do przejścia,
ale
tak? To państwo wszystko mieli w jednej ręce.
Podobnie było wcześniej, kiedy aktywa tych podmiotów obronnych również nie były ulokowane w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Ale państwo to krytykowali, że w Ministerstwie Skarbu te aktywa są i Prawo i Sprawiedliwość to krytykowało w 2015 roku, teraz państwo do tego wracają znowu.
Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, to jest dzisiaj decyzja polityczna, my ją przyjmujemy i szanujemy, a poza tym robimy to, co do nas należy i tutaj absolutnie nie będzie uszczerbku na tej współpracy z przemysłem zbrojeniowym.
Jeszcze
jedno zdanie,
dobrze.
Bo to jest bardzo ważne. Proszę też mieć świadomość, że my znaczną część naszych zamówień lokujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym i tych zamówień jest coraz więcej. Bo jeżeli średnio rocznie my zamawialiśmy uzbrojenia wartości 3-3,5 miliarda złotych rocznie, to na przykład w roku 2019 decyzjami ministra Mariusza Błaszczaka ulokowaliśmy zamówienia w rodzimym polskim przemyśle zbrojeniowym wartości 6 miliardów 800 milionów złotych. To jest olbrzymi skok i dlatego my podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie i bardzo świadomie, bo wiemy, że jesteśmy największym partnerem dla zbrojeniówki.
Mówi pan o tych kontraktach 6 miliardów 800 milionów, a niewielki wycinek z tego to 683 miliony i 0,4. Pamięta pan taką liczbę? Styczeń 2019 rok, wróćmy trochę do historii. PZL Mielec został, właśnie tam w Mielcu został podpisany kontrakt na dostawę 4 śmigłowców Black Hawk dla polskich wojsk specjalnych wraz z doposażeniem. Minister Błaszczak poinformował, że maszyny zostaną dostarczone do końca 2019 roku. Panie ministrze, mamy do końca roku ile tych dni? 14. Już są?
Do
dostarczone.
Poczekajmy, pani redaktor, jeszcze chwilę. Myślę, że my będziemy, ale pani redaktor, do końca roku to jeszcze mamy kilka dni.
Liczy pan
ale
na jestem, to, że ale, tak? 14 ale, dni?
Będzie pani redaktor na pewno mile i pozytywnie zaskoczona. Realizujemy te zamówienia i ono będzie zrealizowane do końca roku rzeczywiście.
Panie ministrze.
Mówimy o pierwszej maszynie, która te trafi. No, jeżeli
czyli
chodzi,
nie cztery, nie, tylko
nie,
jedna.
No, mówimy, nie, mówimy o pierwszej, no bo to jest też taki określony cykl produkcyjny, ale będzie na pewno na wyposażeniu polskiej armii jeszcze w tym roku. Mało tego, pani redaktor, my myślimy o kolejnych zamówieniach, jeżeli chodzi o śmigłowce dla polskiego wojska. My jesteśmy w trakcie również, czekamy na dostawę. Oczywiście to będzie nieco dłuższy czas z drugiej fabryki, która produkuje śmigłowce w Polsce, czyli ze Świdnika. Śmigłowce na potrzeby marynarki wojennej, dwa śmigłowce AW101, to już są zupełnie inne, w innej technologii i kosztowo też zupełnie inne statki, ale też jest to już zabukowane, podpisane, więc w tym, tych programach śmigłowcowych realizujemy. A co do Black Hawków, poczekajmy jeszcze kilkadziesiąt godzin.
Aha, a to no, pan minister zdradził, że za kilkadziesiąt godzin będziemy mogli o tym już więcej porozmawiać. To my już z Ministerstwa Obrony Narodowej przenosimy się, panie ministrze, na Wiejską. Tam Senat, tam teoretycznie bardziej interesująca izba, bo bardziej nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o swoje rozstrzygnięcia.
Ja mówię, że w tej kadencji bardziej lansiarska.
A, to teraz pan się lansuje, tak?
No nie, ale to dla marszałka nowego Senatu.
Tomasz Grodzki, profesor Tomasz Grodzki bardzo mocno skrytykował to, co państwo Prawo i Sprawiedliwość chcą zrobić. Mówię tutaj o działaniach związanych z wymiarem sprawiedliwości i tą ustawą, która ma w jakiś sposób dotyczyć sędziów. Co pan sądzi na temat tej ustawy i tych słów, które powiedział między innymi pan Grodzki? No to może przypomnijmy, jeżeli przepisy zakładające zmiany ustroju sądu w obecnym kształcie trafią do Senatu, a trafią, prawda, to wykorzystamy wszystkie narzędzia, by je zmienić albo odrzucić. Możliwe jest zaproszenie zagranicznych ekspertów i wysłuchanie publiczne. Zapowiada się ciekawie.
Panie redaktor, ale ma marszałek Grodzki wciąż zapowiada, że będzie Senat taką swoistą alternatywą dla systemu funkcjonującego, systemu legislacyjnego, prawnego. To jest przede wszystkim z jednej strony niepokojące, ale mnie niepokoi coś bardziej, co bardzo często przejawia się gdzieś na korytarzach senackich czy w wypowiedziach prominentnych polityków Platformy i samego marszałka, że przy Senacie będą tworzone alternatywne organizacje, które będą alternatywą na przykład w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, czy innych podmiotów, takich jak Krajowa Rada Sądownictwa.
Czyli no, co mają na myśli?
No właśnie, co mają na myśli osoby wypowiadając takie słowa? To jest absolutnie coś, co nie powinno mieć miejsca i coś, co nie powinno w państwie demokratycznym się
zdarzyć.
Ale
panie senatorze, od słów do czynów to jeszcze długa droga.
Pani redaktor, ja w Senacie spędziłem 8 lat, w latach 2007-2015 i widziałem, kto maszerował, kto spacerował po długich senackich korytarzach. I dziś te same osoby pojawiają się, na przykład wybitni eksperci, tutaj wielki cudzysłów Platformy Obywatelskiej w dziedzinie prawa, na przykład pan profesor Chmaj, pewnie znany i pani redaktor, i wszystkim słuchaczom osoba, która jest takim swoistym prawnikiem pracującym na potrzeby Platformy.
Chyba rekomendowany do Trybunału Stanu, prawda?
No, pani redaktor, tak. I on gdzieś tam wciąż spaceruje.
Obawia
dzisiaj
się pan takich
się.
Osób? Obawia się pan tych organizacji?
Nie, pani redaktor, ale to są osoby, które bez wątpienia w mediach tak zwanego mętnego nurtu mają określone, jasno sprecyzowane zdanie szkalujące to, co robi dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tych osób jest o wiele więcej i dzisiaj tworzenie takiej alternatywnej rzeczywistości prawnej w stosunku do tego, co dzieje się chociażby w Sejmie, co dzieje się w instytucjach, które są i funkcjonują w naszym państwie, jest po prostu niepokojące. A co do samej ustawy odnośnie sędziów, to jest w moim przekonaniu bardzo dobra ustawa. To ustawa, która zapobiega anarchizacji tego obszaru, tego życia, bo przyzna pani, że to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, jest bardzo niepokojące. To wystąpienie pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, które jednoznacznie by miało wskazywać i sugerować, że Krajowa Rada Sądownictwa nie ma prawa podejmować żadnych decyzji w tym składzie, nie ma prawa rekomendować kandydatów na sędziów do tego, aby ślubowanie odebrał pan prezydent. Więc dzisiaj można zadać proste pytanie. Jakim prawem osoba, odwracając bieguny, jakim prawem osoba, od której ślubowanie odbierała Rada Państwa, ciało niedemokratyczne, ciało wywodzące się z systemu totalitarnego, dzisiaj poucza wszystkich tych, którzy zostali powołani przez instytucje wyłonione
duże.
Przez państwo demokratyczne, państwo prawa.
Jutro na ulicę wyjdą znowu protestujący właśnie w obronie wolnych sądów. Będą państwo jako rządzący mieli problem, bo to wraca jak rykoszetem. No, to cały czas wraca. Ten wymiar sprawiedliwości
jest... Pani redaktor, ale wie pani dlaczego? Rok 89 i okrągły stół. Profesor Strzembosz, który był odpowiedzialny za ten podstolik wymiaru sprawiedliwości. Profesor Strzembosz, dzisiaj guru wszystkich tych, którzy również protestują przed sądami, powiedział, że wymiar sprawiedliwości sam się oczyści. Po 89 roku wymiar sprawiedliwości sam się nie oczyścił. Jest jeszcze gorzej. Wymiar sprawiedliwości dzisiaj zakrawa patologią również w
Panie
wielu
ministrze.
Wymiarach. Na przykład jeżeli chodzi o pana radnego Śpiewaka, który rozstrzygnięcia przecież chyba też wszyscy znamy, a takich przypadków w całej Polsce jest całe mnóstwo.
Ale pan wierzymy już w to, panie ministrze,
Olsztyna, który
dostał nagrodę
człowieka
teraz,
i który
pani
zniszczył
Torańskiej.
Człowieka, rodzinę. Ilu takich sędziów jest
w skali
całego kraju?
Nagrodę imienia pani Torańskiej, więc został doceniony.
To była ta nagroda Newsweeka, tak? Nie? Nie wiem.
Zaraz to możemy sprawdzić, ale widzę, że to duże emocje towarzyszą, ale trochę je już ostudźmy i na koniec porozmawiajmy o zbliżających się wyborach prezydenckich, bo rok 2020 to kampania właśnie prezydencka, Duda kontra Bosak. To moja wymarzona druga tura. Przy takim zestawie kandydatów staje się ona coraz bardziej realna. To z kolei stwierdził Rafał Ziemkiewicz. Pan kogo widzi w drugiej turze z Andrzejem Dudą? Ja wiem, że pan nikogo zapewne nie widzi.
No pani redaktor, czy
Ja wiem, że pan nikogo... Tak, ale już jakby ta druga tura się pojawiła, to Krzysztof Bosak? A może Szymon Hołownia?
Pani redaktor, to są kandydaci, którzy absolutnie, jeżeli zbiorą wymaganą liczbę 100 tysięcy podpisów, zostaną zarejestrowani, absolutnie mają szansę i prawo startować w tych wyborach i nikt im tego nie odbiera, ale ja jestem przekonany, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, choć my jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, będziemy robić wszystko, żeby Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze wyboru, bo to jest naprawdę bardzo dobry prezydent, z którego jesteśmy dumni, ale jeżeli pani przywołuje drugą turę, to należy się spodziewać, że to będzie pani Małgorzata Kidawa-Błońska, chyba że jeszcze coś się wydarzy do końca roku i pani Kidawa-Błońska zrezygnuje ze startu, a w polityce jest ponoć wszystko możliwe.
Kim dla pana jest Szymon Hołownia?
Panie redaktor, Szymon Hołownia jest młodym człowiekiem, który gdzieś bardzo mocno zaistniał w świecie dziennikarskim i bez wątpienia jest swoistym celebrytą, który ma żonę pilota, żonę żołnierza, jedna z dwóch kobiet, która lata na migach 29. I to jest ten taki...
A jego poglądy?
Panie redaktor, jego poglądy od czasu do czasu dane mi jest oglądać te programy rozrywkowe w stacji telewizyjnej, w której on pracuje. I przyznam się szczerze, że osoba, która ma wymalowane, no nie na sztandarach, ale na ustach hasła i przywiązanie do religii, do wiary, do kościoła, do rodziny, w niektórych sytuacjach powinien się zachowywać nieco inaczej niż się zachowywał. Zachowywał się w sposób bardzo kontrowersyjny, choć jest publicystą katolickim, przypomnę, redaktorem naczelnym pisma tworzonego przez Janusza Palikota Ozon, który miał być robić furorę na rynku medialnym tygodników opinii. Zakończyło się to wielką klapą, wielkim upadkiem. Pani redaktor, no Szymon Hołownia, nie wiem, czy dzisiaj pamięta pani redaktor i ktokolwiek ze słuchaczy, że 5 lat temu też mieliśmy podobną sytuację, kiedy bardzo mocno pompowany, i to nie wiem, czy przez przypadkiem nie przez tę samą stację telewizyjną, był niejaki Tomasz Lis, który miał startować również w 2015 roku na prezydenta, i te sondaże tak go pompowały, że w pewnym momencie mu dawały chyba nawet kilkanaście procent
poparcia społecznego. I już zmierzając ku końcowi, ostatnie pytanie. Olga Tokarczuk, jak wiemy, noblistka za rok 2018, i ważny fakt, bo w laudacji właśnie ku naszej noblistce padły słowa o polskim kolonializmie, o polskim antysemityzmie, i nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Per Wastberg, ten właśnie profesor, który tę laudację wygłaszał, to syn Erika Wastberga, redaktora naczelnego nazistowskiego organu propagandy w okresie wojny, który bardzo mocno kolaborował z hitlerowskimi Niemcami.
Pani redaktor, po tej wypowiedzi była stanowcza reakcja ze strony naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My absolutnie nie zgadzamy się, aby prawda ta historyczna o Polsce, o tym, co się działo w latach zamieszku, w latach minionych, była zafałszowana, i tutaj ani Polska nie była państwem kolonialnym, ani nie miała swoich kolonii, ani tutaj w okolicach Europy, ani zamorskich, więc...
Ale o Madagaskar się tam staraliśmy.
Tak, pani redaktor, oczywiście, ale to już, choć nie takie zamierzchłe czasy, aczkolwiek bardzo, na pewno bardzo interesujące.
Bardzo dziękuję. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, ale także senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Godzina 8:35, a my, drodzy państwo, posłuchajmy teraz Erika Claptona i Johna Mayala, Blues Breakers, What I Say.